Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Witamy Państwa 14 października.
W naszym programie wieczornym zapoznamy Państwa z przesłaniem Ojca Świętego do Palotynów, a także sugestiami Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na rozpoczynający się w niedzielę rok Eucharystii.
Przekażemy relację z obchodów dziesięciolecia Wydziału Teologicznego w Opolu.
Nadamy też rozmowę z prokuratorem Andrzejem Witkowskim o dochodzeniach Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki.
Zapraszam.
Działalność apostolską należy łączyć z głębokim życiem duchowym. Papież przypomniał o tym, spotykając się z uczestnikami kapituły generalnej Palottynów. Jako wzór dla zgromadzenia wskazał jego założyciela, świętego Wincentego Palottiego. W pierwszej połowie XIX wieku założył on zjednoczenie apostolstwa katolickiego, obejmujące tym samym apostolskim charyzmatem osoby świeckie i duchowne.
Istniejąc już od ponad półtora wieku ruch, Jan Paweł II porównał do wielkiego drzewa. Swymi gałęziami, poprzez należących do niego katolików świeckich, dociera on do różnych środowisk społecznych. Wnosi w nie autentycznego ducha ewangelicznego. Zgromadzenie Palottynów jest niejako pniem tego drzewa. Tworzący je księża i bracia zakonni mają troszczyć się o głębokie zakorzenienie w Chrystusie tej duchowej rodziny, jaką stanowi zjednoczenie apostolstwa katolickiego. Podstawowe znaczenie ma tu modlitwa i życie sakramentalne koncentrujące się na Eucharystii.
O obradach kapituły mówi ksiądz Zenon Hanas, nowo wybrany wicegenerał zgromadzenia.
Zajmowaliśmy się przede wszystkim sprawami, które są związane ze zjednoczeniem apostolstwa katolickiego. Święty Wincenty Palotti miał wizję, żeby w Kościele stworzyć wspólnotę osób świeckich, księży, sióstr zakonnych, którzy będą odpowiedzialni za szerzenie wiary i miłości w Kościele na świecie. To zjednoczenie zostało oficjalnie zaaprobowane przez Watykan i w związku z tym zastanawiamy się, w jaki sposób to zjednoczenie może przybrać realne kształty w obecnym świecie. Jesteśmy integralną częścią tegoż zjednoczenia, ale nadal zachowujemy naszą tożsamość jako Stowarzyszenie Księży i Braci. I w związku z tym zastanawialiśmy się na tym, jak na nowo zdefiniować tę naszą rolę jako księży i braci w zjednoczeniu apostolstwa katolickiego. Jest nas prawie 2,5 tysiąca na całym świecie. Bardzo silnie rozwijają się Palottyni obecnie w Indiach, w Brazylii. No i oczywiście w Polsce mamy bardzo wielu współbraci, istnieją dwie prowincje. Dużo z nas pracuje w parafiach, część z nas wyjeżdża na misje. Prowadzimy dzieła związane z edukacją, szkoły. Dużo z nas pracuje na uniwersytetach. Ale w tym momencie bardzo nam zależy na tym, żeby tę ideę zjednoczenia apostolstwa katolickiego, tę pierwotną wizję świętego Wincentego Palottiego coraz bardziej urzeczywistniać.
Rok Eucharystii, sugestie i propozycje to tytuł opublikowanego dzisiaj dokumentu Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zawiera on praktyczne wskazania mające pomóc duszpasterzom i wiernym jak najlepiej przeżyć rok Eucharystii. Dokument zachęca do ponownego odkrycia znaczenia niedzielnej mszy i do adoracji Najświętszego Sakramentu. Podkreśla też, że z prawdziwego uczestnictwa w Eucharystii rodzą się konkretne uczynki miłosierdzia względem najbardziej potrzebujących. Mówi ksiądz Arkadiusz Nocoń z Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Żyjemy w epoce, która mimo wielu osiągnięć naukowo-technicznych naznaczona jest również swoistym piętnem zagubienia i niepewności. Wątpliwości dotykają nie tylko ludzi niewierzących, dotykają także wielu ochrzczonych, którzy, podobnie jak kiedyś uczniowie Chrystusa, zadają pytanie: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Ojciec Święty jako miejsce obecności i zamieszkania Chrystusa wskazuje dzisiejszemu światu Eucharystię, która jest także miejscem naszej tożsamości, to znaczy miejscem, w którym odnajdujemy się jako Kościół i miejscem, z którego czerpiemy siłę do własnego uświęcenia i do nowej ewangelizacji. Dlatego Ojciec Święty nazywa wielką łaską 26 roku swojego pontyfikatu, który rozpoczyna się pojutrze, to, że może wezwać, że może zaprosić cały Kościół do kontemplacji, do czci i adoracji Najświętszego Sakramentu. Zadaniem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów było przygotowanie rad, wskazówek, propozycji, które mają pomóc kościołom lokalnym, aby to pragnienie Ojca Świętego zostało zrealizowane. Co ciekawe, Ojciec Święty nie domaga się w roku Eucharystii jakichś nadzwyczajnych inicjatyw, ale pogłębienia tego, co już jest. W pewnym momencie powie nawet wprost, gdyby udało się ożywić, gdyby udało się zaangażować bardziej wiernych w przeżywanie niedzielnej mszy świętej, gdyby udało się rozwinąć bardziej kult eucharystyczny, to cel tego roku Eucharystii już zostałby spełniony. W tym kierunku idą więc wskazania i rady zawarte w dokumencie. Należy tutaj jednak nadmienić, że ten najnowszy dokument jest tylko jednym z elementów tego szerokiego wachlarza poświęconego Eucharystii. Warto może przypomnieć jego poszczególne elementy. To encyklika o Eucharystii. To dokument o nadużyciach związanych z Eucharystią, Redemptionis Sacramentum. To odbywający się właśnie Wielki Kongres Eucharystyczny w Guadalajarze. To ogłoszenie w najbliższą niedzielę roku Eucharystii i listu apostolskiego Manen Obiscum Domine. To dzisiejszy dokument naszej kongregacji. To wreszcie na zakończenie roku Eucharystii synod biskupów, którego tematem przewodnim będzie właśnie Eucharystia. Każda z tych inicjatyw jest skierowana do innej grupy w Kościele, dlatego nie ma tutaj mowy o powtarzaniu się. Zobaczmy, kongres eucharystyczny jest w głównej mierze zwrócony do teologów, synod biskupi do biskupów, rok eucharystyczny do ludu Bożego. Wszystko razem ma być jednak wielką katechezą dla całego Kościoła na temat Eucharystii.
Dziesięciolecie istnienia obchodzi Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Jako pierwszy w powojennej historii Polski stał się elementem państwowej uczelni wyższej. Jak twierdzi rektor Uniwersytetu profesor Józef Musielok, to jeden z najprężniej rozwijających się kierunków. Materiał Tomasza Ciecierskiego.
To jest wydział, który w tych 10 latach zrobił ogromne postępy, dlatego że po 5 latach od momentu zintegrowania w ramach uniwersytetu uzyskał pełne prawa akademickie, czyli prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego, tytułu profesorskiego, a w ostatnich latach obserwuje się już nie tylko kształcenie własnej kadry, ale i wnioskowanie o tytuły profesorskie dla ludzi spoza Opola, więc jest to pewien wskaźnik tego, jak ważny to jest dla Opola i dla Polski.
Pełne prawa akademickie dla wydziału przyczyniły się do uzyskania pełnej samodzielności przez uniwersytet. Dla obecnego dziekana Wydziału Teologicznego, księdza profesora Tadeusza Doli, ogromnie ważne na przestrzeni ostatnich 10 lat było wręczenie doktoratu honorowego dla Ojca Świętego.
Ten doktorat nadany w tym roku na pewno będzie miał znaczenie dla prestiżu uniwersytetu, ale także dla naszego wydziału. Będziemy próbowali, zainspirowani tym wydarzeniem, na pewno częściej i chętniej wracać do myśli Jana Pawła II, do tego, co napisał, co pisze i co, jak sądzimy, jeszcze napisze.
Jak się zdaje, Wydział Teologiczny w Opolu wpisuje się w ogólną tendencję powrotu teologii do środowiska akademickiego. Zdaniem gościa honorowego jubileuszu księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego, wydziały teologiczne pozwalają na refleksję nad sensem nauki i ztechnicyzowanego świata.
Wydziały teologiczne na uniwersytety świeckie weszły praktycznie we wszystkich prawie tych państwach postkomunistycznych, nie tylko w Polsce, ale też na Słowacji, w Czechach, w Chorwacji, w Słowenii, na Litwie, no i w dawnej Republice Demokratycznej Niemiec, w Erfurcie, gdzie katolików jest bardzo mało, nawet nie 5%, a uniwersytet bardzo mocno walczył, żeby miał Wydział Teologii Katolickiej. Dzisiaj całe przechylenie jest na nauki techniczne, ale świat też zrozumiał, że osiągnięcia techniki i nauki mogą być wykorzystane albo dla dobra, albo dla zła. Zdają sobie sprawę, że trzeba zastanowić się nad sensem nauki, nad aspektem moralnym naukowców. I ja myślę, że dzisiaj jest dużo większe zrozumienie potrzeby dyskusji świata nauki z Kościołem.
Można się jednak zastanawiać, czy coraz większa laicyzacja nie postawi teologii pod znakiem zapytania.
Niektórzy twierdzą, że dzisiaj społeczność nasza, także europejska, jest społecznością coraz bardziej ateistyczną, ale wydaje się, że to nie jest prawdziwe. Może to są pozory stwarzane przez pewne kręgi intelektualne, które mają w dużej mierze wpływ na kształt publikacji medialnych. Natomiast kiedy się rozmawia z ludźmi, z konkretnym człowiekiem, to u każdego dostrzec można zainteresowania, bardziej czy mniej wyraźnie wyartykułowane zainteresowania religijne. Skoro one są zawsze bliskie człowiekowi, to też zawsze czymś ważnym będzie teologia, która próbuje prowadzić usystematyzowaną refleksję nad tą rzeczywistością, która jest przedmiotem doświadczenia religijnego. religijnego, tak czy inaczej nazwaną. To jest sens i podstawa wszelkiej refleksji religijnej, doświadczenia religijnego. A ponieważ człowiek bardziej czy mniej wyraźnie zawsze jest religijny, dlatego w tym tkwi podstawa i przyszłość teologii.
A poza tym przyszłość dla teologii zapewnia fakt, że to po prostu dobry kierunek, ułatwiający znalezienie pracy. Tak przynajmniej twierdzi pierwszy dziekan Wydziału Teologicznego, ksiądz profesor Helmut Sobeczko. Jego zdaniem teologia to nie tylko praca katechetyczna.
Oprócz teologii jest filozofia, historia, pedagogika, psychologia i inne nauki. Dlatego absolwenci teologii znajdują dość szerokie możliwości pracy. Zresztą badania to potwierdzają. Absolwenci teologii pracują w różnych zawodach. Jako dziekan, pamiętam, zgłosił się jeden z szefów takiej dużej sieci hipermarketów na zachodzie i prosił o nazwiska przynajmniej trzech absolwentów teologii. My ich wyszkolimy, jeśli chodzi o naszą specjalność, natomiast potrzebujemy ludzi, którzy będą w miarę potrafili pracować z ludźmi. Tu myślę, to są pewne możliwości pracy w różnych zawodach takich społecznych.
Obecnie na Wydziale Teologicznym studiuje około 900 studentów, w tym ponad 150 kleryków Wyższego Seminarium Duchownego.
Znajdujemy się w lubelskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, a naszym gościem jest dziś pan prokurator Andrzej Witkowski, który prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Panie prokuratorze, niedługo minie 20 lat od tamtego wydarzenia. Jaka jest historia tego postępowania?
Należy wrócić do okresu października 1984 roku, kiedy zostało wszczęte śledztwo najpierw w sprawie uprowadzenia, później również zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Jak pamiętamy, postępowanie karne wówczas zakończył wyrok Sądu Wojewódzkiego w Toruniu. W powszechnym odczuciu sprawa została jakby zatrzymana na pułkowniku Adamie Pietruszce. Zostało skazanych czterech oskarżonych wówczas o popełnienie tej zbrodni. W 1990 roku, w czerwcu, w Departamencie Prokuratury Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymałem do prowadzenia śledztwo w sprawie kierowania wykonaniem zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, które zostało wszczęte w oparciu o materiały zgromadzone w latach 80. W wyniku tego postępowania zarzuty kierowania wykonaniem tej zbrodni przedstawiono wówczas generałom Płatkowi i Ciastoniowi. Po skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu Wojewódzkiego w stosunku do nich Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił generała Ciastonia, natomiast aktualnie wobec generała Płatka postępowanie jest zawieszone. Chcę stwierdzić, iż w 1990 roku w grudniu sprzeciwiłem się takiej koncepcji wycinkowego aktu oskarżenia w stosunku tylko do dwóch sprawców kierowniczych w sytuacji, kiedy istniały już wówczas w mojej ocenie podstawy do stawiania zarzutów dalszym sprawcom kierowniczym, którzy funkcjonowali w strukturach resortu w latach 80. Zostałem odsunięty od prowadzenia tego postępowania. Skierowano tenże wycinkowy akt oskarżenia, natomiast postępowanie jakby w dalszej części w stosunku do tych dalszych sprawców kierowniczych nieobjętych aktem oskarżenia Departament Prokuratury skierował wówczas do Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie. No i tamto postępowanie utknęło, zostało podzielone na różne wątki, w końcu umorzone. Wróciliśmy do tej sprawy po utworzeniu Instytutu Pamięci Narodowej.
Na jakim etapie mamy śledztwo w sprawie uprowadzenia i zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki?
Jest to wciąż postępowanie w sprawie kierowania wykonaniem zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki przez osoby, które zajmowały w resorcie spraw wewnętrznych w 1984 roku wyższe stanowiska w hierarchii partyjno-państwowej od generałów Płatka i Ciastonia. To długie określenie przedmiotu postępowania, ale ze względów prawnych ono jest niezbędne, bo jak wiemy, tutaj obowiązuje już res judicata, czyli powaga rzeczy osądzonej w stosunku do procesu toruńskiego, jak i również co do zawisłości tej sprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Natomiast tenże wątek dalszych sprawców kierowniczych nadal nie był, jak już mówiłem, badany i jest to rzeczą prokuratora Instytutu. W tej sprawie prowadzone są bardzo intensywne czynności dowodowe. przesłuchano kilkuset świadków, wliczając w to również jakby inne wątki tego postępowania. Również wywołano ekspertyzy, przeprowadzono wizje lokalne, eksperymenty. Także jest to dosyć szeroki wachlarz dowodów. Wciąż czekamy na wyniki, na to, żeby mogło być to skutecznie podsumowane dalszymi decyzjami procesowymi prokuratora.
Niedawno profesor Andrzej Paczkowski ujawnił notatkę. No właśnie, i co w związku z tym?
To jest kserokopia zapisu dyskusji przeprowadzonej w Urzędzie Rady Ministrów PRL w dniu 25 października 1984 roku z udziałem czterech osób. I aktualnie zwrócono się do pana profesora Andrzeja Paczkowskiego pisemnie o wskazanie miejsca przechowywania oryginału tego dokumentu. Z drugiej strony ja po wejściu w posiadanie kserokopii tych udostępnionych przez pana profesora powołałem biegłego zakresu badań archiwalnych celem wydania stosownej opinii w zakresie tej specjalności, którą on prezentuje, jeżeli chodzi o ten dokument. Oczekujemy na wynik tego badania, ono będzie pomocne przy dalszych czynnościach.
A jaka jest dla Instytutu wartość tego dokumentu w tej chwili?
Planujemy przesłuchania w charakterze świadków tych osób, które tam są wymienione. Podjęto już w tym kierunku stosowne kroki procesowe. Wskazane są następujące osoby w trakcie tej dyskusji. Towarzysz premier, czyli tu chodzi o generała Wojciecha Jaruzelskiego, towarzysz generał Janiszewski, towarzysz pułkownik Kołodziejczak i major Górnicki. Ja to dosłownie cytuję z tekstu. W trakcie tej dyskusji poruszana była kwestia odpowiedzialności generała Mirosława Mileckiego za inspirowanie do zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Ta informacja w żadnym stopniu mnie nie zaskoczyła. Chcę tutaj od razu odnieść się, że jest w mojej ocenie rzeczą oczywistą, że aby uruchomić jedną ze struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ówczesnego, strukturę wykonawczą, potrzebna była aprobata szeregu czynników przełożonych służbowych, tych, którzy byli wykonawcami tej zbrodni. Generał Mileski był wówczas poza resortem, odpowiadał w Komitecie Centralnym za sprawy właśnie bezpieczeństwa i jego wersja osobowa, tak to nazwijmy, była brana również w tamtym okresie pod uwagę na równi z wersjami osobowymi innych osób, które zajmowały wyższe stanowiska, nazwijmy to Ciastonia i Płatka, zresztą w tamtym okresie, w latach 90. na równi z Ciastoniem i Płatkiem. Chcę powiedzieć, że śledztwo obejmuje również wersje osobowe dotyczące innych osób, które mogły być sprawcami kierowniczymi. I tutaj nie przesądzam w żaden sposób o tym, czy ta wersja osobowa generała Mileckiego jest trafna, czy nie. Całe okoliczności podania i tutaj są również przedmiotem obecnych ustaleń.
A czy IPN planuje przesłuchanie osób wymienionych w notatce?
To jest wręcz obowiązek prawny prokuratora, żeby chcąc zbadać wszystkie okoliczności dotyczące sporządzenia tej notatki, również treści, które tutaj się zawierają, no jest niezbędne odtworzenie całego stanu faktycznego, który wiąże się z jej sporządzeniem, począwszy od tej dyskusji, która właśnie w dniu 25 października 1984 roku, jak to pisze, o godzinie 11.45 miała miejsce. Stąd są to rutynowe czynności prokuratora.
Tymczasem dziękuję bardzo serdecznie za spotkanie i za rozmowę. Myślę, że do tematu będziemy jeszcze wracać. Państwu przypomnę, gościliśmy w lubelskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, a naszym gościem był pan prokurator Andrzej Witkowski, prowadzący śledztwo w sprawie uprowadzenia i zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Dla Radia Watykańskiego rozmowę przygotowała Małgorzata Kołodziejczyk.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiejsze spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.